Morze Czerwone. W ciągu dnia 29 stycznia wyspa Ceylon zniknęła pod widnokręgiem i Nautilus z szybkością 20 mil na godzinę przesuwał się po labiryncie kanałów dzielących Maledywy od Lakedywów. Płynął nawet wzdłuż wyspy Kittan, ziemi pochodzenia polipowego, odkrytej w roku 1499 przez Vasco da Gama i jednej z 19 głównych wysp tego archipelagu Lakedywów, położonego między 10 stopniem a 14 stopniem i 30 minutami szerokości północnej i 69 stopniem a 50 stopniem i 72 minutami długości wschodniej. Tak więc przebyliśmy 16 220 mil morskich, czyli 7500 mil francuskich od rozpoczęcia naszej podróży po morzach Japonii. Nazajutrz, 30 stycznia, gdy Nautilus wypłynął na powierzchnię oceanu, nigdzie już nie widzieliśmy lądu. Statek nasz płynął w kierunku północno-zachodnim, posuwając się ku owemu Morzu Omańskiemu, kotlinie między Arabią i Półwyspem Indyjskim, kędy się wpływa do Zatoki Perskiej. Oczywiście była to droga bez wyjścia. Dokąd nas prowadził kapitan Nemo? Nie mogłem odgadnąć. Nie zadowoliło to Kanadyjczyka, który w dniu tym pytał mnie, dokąd zmierzamy. Mości Ned, odpowiedziałem, zmierzamy tam, dokąd nas prowadzi fantazja kapitana. Ta fantazja, odparł Kanadyjczyk, niedaleko może nas zaprowadzić. Zatoka Perska nie ma wyjścia, a dostawszy się do niej, zmuszeni będziemy wkrótce się zawrócić. Ha, więc się zawrócimy, mości Ned. A jeśli po Zatoce Perskiej Nautilus zechce zwiedzić Morze Czerwone, cieśnina Bab el-Mandeb nie omieszka otworzyć nam do niego drogi. Ależ panie, odrzekł Ned Land, wiesz bardzo dobrze, że Morze Czerwone nie mniej jest zamknięte jak Zatoka, skoro Międzymorze Suez nie jest jeszcze przebite, a choćby było, statek tajemniczy jak nasz nie puszcza się na kanały przerywane śluzami. A więc Morze Czerwone nie jest drogą, którą powrócimy do Europy. Ja też nie mówiłem, że powrócimy do Europy. Cóż więc pan przypuszczasz? Przypuszczam, że po zwiedzeniu tych ciekawych okolic Arabii i Egiptu Nautilus powróci na Ocean Indyjski i bądź przez kanał Mozambicki, bądź po otwartym morzu dostanie się do przylądka Dobrej Nadziei. A dostawszy się do przylądka Dobrej Nadziei? Spytał Lent ze szczególnym naciskiem. Naturalnie wpłyniemy na Atlantyk, którego jeszcze nie znamy. Jak widzę, przyjacielu Lent, zaczyna cię nużyć ta podróż pod morzami. Więc już przesyciłeś się wciąż urozmaiconym widokiem cudów morskich? Co do mnie, z największą niechęcią ujrzę koniec tej podróży, którą tak niewielu ludziom sądzone jest odbyć. A czy wiesz, panie Aronnax, odpowiedział Kanadyjczyk, że wkrótce upłynie 3 miesiące od czasu, jak jesteśmy uwięzieni na pokładzie Nautilusa? Nie wiem o tym i wiedzieć nie chcę. Nie liczę dni i godzin. Ależ jaki będzie jej koniec? Z czasem wszystko ma swój koniec. Zresztą nic nie poradzimy i daremnie się o to spierać. Gdybyś poczciwy mój Nedzie powiedział, zdarza się dobra sposobność do ucieczki, mógłbym się nad tym zastanowić, ale tak nie jest i nie będzie, gdyż otwarcie ci wyznam, iż nie wierzę, aby kiedykolwiek kapitan Nemo odważył się wpłynąć na Morza Europejskie. Z tej krótkiej rozmowy czytelnik pozna, że rozkochany w Nautilusie wlazłem niejako w skórę jego dowódcy. Co do Ned Landa, zakończył on dialog tymi słowy w formie monologu. Wszystko to bardzo piękne, ale moim zdaniem, gdzie jest przymus, tam kwita z przyjemności. Przez 4 dni do 3 lutego Nautilus zwiedzał Morze Oman z różną szybkością i w różnych głębiach. Zdawało się, że idzie na chybił trafił, jakby się wahał co do kierunku drogi. Nigdy jednak nie posuwał się poza zwrotnik Raka. Opuszczając to morze, poznaliśmy na chwilę Maskat, najważniejsze miasto kraju Oman. Podziwiałem jego niezwykły widok pośród otaczających je czarnych skał, od których jaskrawo odbijają jego białe domy i fortyfikacje. Zauważyłem zaokrąglone kopuły meczetów, wysmukłe wieżyczki minaretów, cieniste i umajone tarasy. Było to jednak jakby senne widzenie, które w mgnieniu oka znikło, bo Nautilus zaraz skrył się pod fale tego posępnego morza. Następnie płynął w odległości 6 mil wzdłuż brzegów arabskich Mahrach i Hadramant, usianych górami i starożytnymi ruinami. Dnia 5 lutego wypłynęliśmy na koniec do Zatoki Adenu, istnego lejka, który przez cieśninę Bab el-Mandeb przelewa wody indyjskie w Morze Czerwone. Dnia 6 lutego Nautilus zbliżył się do Adenu, zbudowanego na przylądku, który wąskie międzymorze łączy z lądem. Jest to pewien rodzaj niedostępnego Gibraltaru, którego fortyfikacje naprawili Anglicy, opanowawszy je w roku 1839. Dostrzegłem ośmiograniaste minarety tego miasta, które Ongi, według historyka Edrisi, było najbogatszą i najbardziej handlową targowicą wybrzeża. Sądziłem, że dotarłszy do tego punktu, kapitan Nemo się zawróci. Omyliłem się jednak. Z wielkim moim zdziwieniem stało się inaczej. Nazajutrz, 7 lutego, wpłynęliśmy do cieśniny Bab el-Mandeb, której nazwa w języku arabskim znaczy Wrota Łez. Na 20 mil morskich szerokości ma tylko 52 kilometry długości i Nautilus pędzący z największą szybkością przebiegł tę przestrzeń w niespełna godzinę. Nic też nie widziałem, ani nawet wyspy Perim, przez której zajęcie rząd angielski umocnił pozycję Adenu. Zbyt wiele pocztowych parowców angielskich i francuskich z Suezu do Bombaju, do Kalkuty, do Melbourne, do Bourbon i wysp Świętego Maurycego snuło się w tym ciasnym przejściu, aby Nautilus odważył się pokazać na powierzchni. Roztropnie też ukrywał się pod wodą. Na koniec w południe pruliśmy już falę Morza Czerwonego. Morze Czerwone. Owo morze słynne z podań biblijnych, którego deszcze nie odświeżają i którego żadna rzeka nie zasila, które wysysane jest przez nadmierne parowanie tak, że corocznie ubywa mu 1,5-metrowa warstwa wody. Dziwna zatoka, zamknięta jak jezioro, która może byłaby już wyschła, gdyż upośledzona jest nawet więcej niż niedalekie Morze Martwe i Morze Kaspijskie, w których poziom wody obniżył się tylko do poziomu rzek zasilających je i wyrównujących stratę wywołaną przez parowanie. Morze to liczy 2600 kilometrów długości przy szerokości średniej 240 kilometrów. Za czasu Ptolemeuszów i cesarzów rzymskich było ono wielką arterią handlową świata, a przekopanie międzymorza wróci mu tę ważność dawną, którą w części już wskrzesiła kolej Suezka. Nie chciałem nawet dochodzić, jaki kaprys skłonił kapitana Nemo do wpłynięcia do tej zatoki, ale bezwarunkowo pochwalałem, że Nautilus obrał tę drogę. W istocie podczas jego wędrówki bądź na powierzchni, bądź w głębi wód dla uniknięcia okrętów mogłem badać bardzo zajmujące szczegóły ciekawego morza. Dnia 8 lutego zaraz o świcie ukazała się nam Mokka. Miasto dziś zniszczone, którego mury rozwalają się na sam huk armat, gdzie tu i ówdzie zielenieją palmy daktylowe. Miasto niegdyś bardzo ważne miało 6 rynków publicznych, 20 meczetów, a jego mury bronione przez 14 baszt tworzyły pas 3 kilometrów długości. Później Nautilus zbliżył się do brzegów afrykańskich, gdzie głębokość morza była znaczniejsza. Tu pod wodą przezroczystą jak kryształ mogliśmy patrzeć przez ściany otwarte na przedziwne krzaki błyszczących korali i na skały, odziane kobiercem zielonych porostów wodnych i morszczyny. Nieopisane widowisko. Cudna rozmaitość miejscowości i krajobrazów wśród skał i wysepek przy tych brzegach libijskich. W całym jednak przepychu swojej piękności roślinność podmorska ujawniła się u wybrzeży wschodnich, do których Nautilus zbliżył się ponownie. Zwłaszcza w okolicy Teheima zwierzokrzewy nie tylko kwitły pod powierzchnią wysokości morza, ale nadto tworzyły malownicze szpalery i altany wysokości 10 sążni. Jedne kapryśniejsze i barwniejsze od drugich, a wiecznie świeże dzięki wilgotnej żywotności wód. Ileż rozkosznych godzin przepędziłem tak patrząc przez szybę salonu. ile nowych okazów flory i fauny podmorskiej podziwiałem przy blasku naszej latarni elektrycznej. Narosty grzybowate, gąbki ceglastego koloru, między innymi Thalassianthus aster, rurkokrzewy rozłożone jak piszczałki i czekające tylko na tchnienie bożka pana, muszle właściwe temu morzu, rozsiadające się w wydrążeniach polipowych i skręcone w krótką wężownicę, i wreszcie tysiące odmian polipa, którego jeszcze nie obserwowałem, gąbki pospolitej. Klasa gąbczastych, pierwsza z gromady polipów, była właśnie utworzona przez tego ciekawego polipa, którego użyteczność jest niezaprzeczona. Gąbka wcale nie jest rośliną, jak utrzymują jeszcze niektórzy przyrodnicy. Jest to zwierzę ostatniego rzędu, polip niższy od korala. Zwierzęcość jego nie ulega wątpliwości. Nie można nawet przyjąć opinii starożytnych, którzy uważali gąbkę jako istotę pośrednią między rośliną i zwierzęciem. Wszelako obowiązany jestem powiedzieć, że przyrodnicy nie zgadzają się co do organizacji gąbki. Dla jednych jest to polipniak. Dla innych, jak na przykład dla Milne Edwardsa, jest to jednostka osobna i swobodna. Klasa gąbczastych obejmuje około 300 gatunków, które się spotyka prawie we wszystkich morzach, a nawet w pewnych wodach słodkich, gdzie otrzymały nazwę rzecznych. Ulubionymi ich atoli wodami są fale Morza Śródziemnego, archipelag grecki, brzegi Syrii i Morza Czerwonego. Tu rodzą się i rozmnażają owe gąbki delikatne, których wartość dochodzi do 150 franków. Gąbka biała syryjska, gąbka biała berberyjska i tym podobne. Skoro nie miałem jednak nadziei badania tych zwierzokrzewów w wodach Lewantu, od których oddzielało nas nieprzebyte międzymorze Suez, poprzestałem więc na studiowaniu ich w wodach Morza Czerwonego. Zawołałem tedy Conseilla, gdy tymczasem Nautilus zwolna płynął na głębokości 9 metrów przy pięknych skałach wybrzeży wschodnich. Tu rosły gąbki wszelkich kształtów. Gąbki szypułkowate, liściaste, palczaste. Usprawiedliwiały one najzupełniej nazwy – koszyków, kielichów, wrzecion, rogów łosiowych, łap lwich, pawich ogonów, rękawiczki Neptuna – które im nadali rybacy, bardziej poeci niż uczeni. Z ich tkaniny włóknistej, powleczonej masą galaretową, na wpół płynną, nieustannie wypływa woda, która zaciekłszy do komórek, wypędzana jest z nich odruchem ściągliwym. Ta masa galaretowata niknie po śmierci polipa i gnijąc wydziela amoniak. Wówczas pozostają tylko włókna rogowe lub galaretowe, z których się składa gąbka domowa, mająca barwę rudawą i rozmaicie używana wedle stopnia swej sprężystości, przepuszczalności lub oporu w przemakaniu. Polipniaki te przylegają do skał, do muszli mięczaków, a nawet do łodyg roślin morskich. Zapełniają one najmniejsze wklęsłości skał, stercząc z nich lub wisząc niby wyrosty korkowe. Objaśniłem Conseilla, że te gąbki poławia się dwojakim sposobem, bądź dragą, bądź ręką. Ostatnia metoda wymagająca użycia nurków jest lepsza, gdyż oszczędzając włókna polipniaka zapewnia mu większą wartość. Inne zwierzokrzewy, których mnóstwo było wśród gąbczastych, składały się głównie z meduz bardzo pięknego gatunku. Mięczaki przedstawiały odmiany kalmara, według Orbiniego, właściwe Morzu Czerwonemu. Z płazów były żółwie, zwane wirgita, które dostarczyły zdrowej i smacznej potrawy dla naszego stołu. Co do ryb, były i liczne, i godne uwagi. Wymienię te, które sieci Nautilusa najczęściej na pokład wynosiły, raje, między którymi zalecają się szczególnie owalnego kształtu, barwy ceglastej, centkowane niebieskimi plamami i dające się rozpoznać po podwójnym zębatym kolcu. Raje srebrzyste, raje z ogonem śpiczastym, inne pozbawione zupełnie zębów, inne wreszcie chrząstkowate i zbliżone do żarłaczy, dromadery ostrygowate, których garb kończy się zakrzywionym kolcem, długim na 1,5 stopy. Mureny ze srebrzystym ogonem, modrawym grzbietem i brunatnymi skrzelami, niedopłetwe z rodzaju bezgłowych ze złotymi prążkami na okrągłym ciele, ozdobionym trzema kolorami narodowymi Francji. Barweny złociste z łbem żółtym, pyszne makrele, ozdobione siedmioma poprzecznymi taśmami czarnymi, o płetwach niebieskich i żółtych, z łuską żółtą i srebrną, rogatnice, kiełbie i tysiące innych ryb wspólnych oceanom, któreśmy już zwiedzili. Dnia 9 lutego Nautilus płynął w najszerszej części Morza Czerwonego, między Suakinem na brzegu zachodnim i Kłamfoda na brzegu wschodnim, mierzącym 190 mil morskich. W południe kapitan Nemo wyszedł na platformę, gdzie ja stałem. Postanowiłem sobie nie puścić go, dopóki nie poznam jego dalszych projektów. Zobaczywszy mnie, zbliżył się uprzejmie, ofiarował cygaro i rzekł: cóż, panie profesorze, jak się podoba to Morze Czerwone? Czy dobrze zauważyłeś pan cuda, jakie ono zawiera? Jego ryby, zwierzokrzewy, pokłady gąbek i lasy korali? A widziałeś pan miasta po brzegach? Wszystko widziałem, kapitanie Nemo, i Nautilus przedziwnie nam w tym dopomagał. Ach, rozumny to statek. Tak, panie profesorze, rozumny, śmiały i nietykalny. Nie lęka się ani strasznych nawałnic Morza Czerwonego, ani bystrych jego prądów, ani skał podwodnych. W istocie, rzekłem, to morze uchodzi za najgorsze i, jeśli się nie mylę, w czasach starożytnych miało szkaradną nazwę. Szkaradną, panie Aronnax. Historycy greccy i łacińscy nie mówią o nim korzystnie, a Strabon powiada, że jest jeszcze szczególniej niebezpieczne w porze dżdżystej. Arab Edrisi, który je opisał pod nazwą Zatoki Kolzum, opowiada, że znaczna liczba okrętów ginęła na jego piaszczystych ławach i że nikt nie ośmielił się żeglować tu w nocy. Ma to być według niego morze huraganów, zasiane niegościnnymi wysepkami i nie mające nic dobrego ani w swych głębinach, ani na powierzchni. Te opinie znajdujemy także u Ariena, Agatharchidesa i Artemidora. Pokazuje się z tego, rzekłem, że ci historycy nie żeglowali na pokładzie Nautilusa. Niewątpliwie, z uśmiechem odpowiedział kapitan, i pod tym względem nowożytni posunęli się nie dalej od starożytnych. Potrzeba było całych wieków, żeby wykryć potęgę mechaniczną pary. Kto wie, czy za 100 lat zobaczy świat drugiego Nautilusa. Postępy wynalazków są powolne, panie Aronnax. Zapewne, odrzekłem, pański okręt wyprzedza o 100, a może i o 500 lat swoją epokę. Co za nieszczęście, że tak ważna tajemnica umrze ze swoim wynalazcą. Kapitan Nemo nic nie odpowiedział. Po kilku minutach odezwał się znowu. Mówiłeś mi pan o niebezpieczeństwach, z jakimi według opinii historyków starożytnych połączona jest żegluga na Morzu Czerwonym. W istocie, odpowiedziałem, czy jednak obawy ich nie były przesadzone? I tak, i nie, panie Aronnax, odrzekł kapitan Nemo, który zdawał się gruntownie znać swoje Morze Czerwone. Co przestało być niebezpieczne dla okrętu nowoczesnego, dobrze zaopatrzonego we wszystkie przyrządy, mocno zbudowanego i dzięki posłusznej parze, dowolnie kierującego swymi poruszeniami, to przedstawiało mnóstwo niebezpieczeństw dla statków starożytnych. Wyobraźmy sobie pierwszych żeglarzy płynących na łodziach spojonych sznurem palmowym, pozatykanych żywicą i pomazanych tłuszczem psów morskich. Nie mieli nawet narzędzi do oznaczenia swego kierunku i płynęli, zdając się na łaskę prądów, których wcale nie znali. W takich warunkach rozbicia okrętu były i musiały być liczne, ale za naszych czasów parowce odbywające służbę między Suezem i Morzami Południa, mimo przeciwnych wiatrów periodycznych w tej zatoce, nie lękają się już jej gniewów. Dowódcy i pasażerowie nie składają ofiar błagalnych, udając się w drogę, ani za powrotem nie idą ozdobieni wieńcami i złocistymi wstęgami, aby dziękować bogom w najbliższej świątyni. Przyznaję, rzekłem, że para niejako wygnała uczucie wdzięczności z serca marynarzy. Ale kapitanie, zdaje się, żeś szczególnie studiował to morze. Czy więc nie mógłbyś mnie objaśnić, skąd powstała jego nazwa? Różne są tłumaczenia, panie Aronnax. Chcesz poznać opinię jednego z kronikarzy XIV wieku? I owszem. Fantastyk ten utrzymuje, że morze otrzymało nazwę po przejściu Izraelitów, gdy faraon zginął w falach, które się zamknęły na głos Mojżesza. Na pamiątkę tego cudu morze czerwonym się stało i odtąd już w ustach ludu czerwonym będzie się zwało. Objaśnienie poetyckie, kapitanie Nemo, odpowiedziałem. Nie mogę jednak na nim poprzestać. Radbym poznać twoją osobistą opinię. Dobrze, panie Aronnax. Według mnie nazwa Morza Czerwonego jest tłumaczeniem wyrazu hebrajskiego Edrom. I jeśli starożytni dali mu tę nazwę, stało się to z powodu osobliwszego ubarwienia jego wód. Dotychczas jednak widziałem wody przezroczyste i bez żadnej szczególnej barwy. Tak. Lecz posuwając się w głąb nieco, spostrzeżesz pan to osobliwsze zjawisko. Przypominam sobie, żem widział zatokę Tor zupełnie czerwoną, jak krwawe jezioro. I barwę tę przypisujesz pan mikroskopowym porostom wodnym. Tak, jest to materia czerwona, klejowata, wydzielana przez drobne roślinki znane pod nazwą trichodesmiów, włoskowatych, których potrzeba sztuk 40 000, żeby zapełnić przestrzeń milimetra kwadratowego. Zapewne pan je spotkasz, gdy będziemy w Tor. Tak więc, kapitanie Nemo, nie pierwszy raz zwiedzasz Morze Czerwone na pokładzie Nautilusa. Nie pierwszy, panie profesorze. W takim razie, skoro pan wspomniałeś o przejściu Izraelitów i o katastrofie Egipcjan, zapytam pana, czy dostrzegłeś pod wodami ślady tego wielkiego faktu historycznego. Nie dostrzegłem, panie profesorze, z oczywistego powodu. Jakiego? Z tego, że miejsce, w którym Mojżesz przechodził z całym swoim ludem, jest dziś tak zasypane piaskiem, że wielbłądy zaledwie maczają tam swe nogi. Pojmujesz pan, że Nautilus nie miałby tam dość wody dla siebie. I gdzież to miejsce? Spytałem. Leży ono nieco powyżej Suezu, gdyż w owym czasie Morze Czerwone rozciągało się do Jezior Słonych. I bez względu na to, czy ta przeprawa była cudowna, czy też po prostu była korzystaniem w porę z odpływu morza, Izraelici w owym miejscu przeszli przez Morze Czerwone, żeby się dostać do Ziemi Obiecanej. I armia Faraona także w tym miejscu zginęła. Sądzę też, że przyszłe poszukiwania w tych piaskach pozwolą wykryć znaczną ilość broni i narzędzi pochodzenia egipskiego. Rzecz oczywista, odpowiedziałem. I spodziewać się należy dla dobra archeologów, że te poszukiwania prędzej czy później będą czynione, gdy po przekopaniu kanału Suezkiego nowe miasta powstaną przy jego brzegach. Kanał to zgoła nieużyteczny dla okrętu takiego jak Nautilus. Tak, ale użyteczny dla całego świata, rzekł kapitan Nemo. Starożytni dobrze zrozumieli tę użyteczność komunikacji między Morzem Czerwonym i Śródziemnym dla swoich interesów handlowych. Nie myśleli jednak kopać bezpośredniego kanału i przestawali na pośrednictwie Nilu. Jest prawdopodobne, że kanał, który łączy Nil z Morzem Czerwonym, rozpoczęty został za Sezostrysa, tak przynajmniej niesie podanie. Pewnym jest, że na lat 615 przed Chrystusem Nechao przedsięwziął roboty kanału przez równinę Egiptu naprzeciw Arabii. Kanał ten przepływało się w ciągu 4 dni. A szerokość jego była taka, iż 2 galery o 3 rzędach wioseł mogły obok siebie płynąć. Dariusz, syn Histaspa, dalej prowadził te roboty, a Ptolomeusz II prawdopodobnie je ukończył. Strabon widział, jak używano go do żeglugi. Mała jednak pochyłość jego między punktem wyjścia przy Bubaście a Morzem Czerwonym sprawiała, że tylko przez kilka miesięcy w roku przydatny był do żeglugi. Kanał ten służył handlowi do wieków Antoninów. Zaniedbany, za spami piasku uszkodzony, potem oczyszczony z rozkazu kalifa Omara. Ostatecznie i stanowczo zasypany został w roku 761 lub 762 przez kalifa Al-Mansora, który nie chciał dopuścić dowozu żywności dla zbuntowanego przeciw niemu Mohameda ben Abdala. Podczas wyprawy egipskiej wasz generał Bonaparte odszukał ślady tych prac w pustyni Suezu i zaskoczony przypływem morza o mało nie zginął jak faraon pod Hadżarot, w tym samym miejscu, gdzie na 3000 lat przed nim obozował Mojżesz. I cóż, kapitanie, tego połączenia dwu mórz, które o 9000 kilometrów skrócić drogę z Kadyksu do Indii i którego nie odważyli się przedsięwziąć starożytni, dokonał pan Lesseps i on wkrótce przemieni Afrykę w ogromną wyspę. A tak, panie Aronnax, i masz prawo być dumnym ze swojego ziomka. Człowiek ten przynosi większy zaszczyt narodowi niż najznakomitsi wodzowie. Jak tylu innych rozpoczął dzieło od zawodów i przykrości. Zwyciężył jednak to wszystko. Ma bowiem geniusz silnej woli. I smutna rzecz pomyśleć, że to dzieło, które powinno by być międzynarodowe i wystarczyć do uświetnienia swojej epoki, powiedzie się jedynie dzięki energii jednego człowieka. A przeto cześć i sława Lessepsowi. Tak, cześć i sława wielkiemu obywatelowi. Potwierdziłem zdumiony zapałem, z jakim mówił kapitan Nemo. Na nieszczęście, dodał, nie mogę poprowadzić pana przez kanał Suezki, ale będziesz mógł zobaczyć port Said pojutrze, gdy wpłyniemy na Morze Śródziemne. Na Śródziemne! Zawołałem. Tak, panie profesorze. Dziwi to pana? Dziwi mnie to, że mamy tam być pojutrze. Doprawdy? Ależ tak, kapitanie. Chociaż nie powinienem był już dziwić się niczemu od czasu, jak jestem na twoim pokładzie. Z jakiego jednak powodu to zdziwienie? Z powodu przerażającej szybkości, jaką chcesz pan nadać Nautilusowi, jeśli w ciągu 2 dni ma opłynąć Afrykę, przylądek dobrej nadziei i pojutrze być na Morzu Śródziemnym. Ależ, panie profesorze, któż ci mówił o obraniu drogi dookoła przylądka dobrej nadziei? A przecież jeżeli Nautilus nie ma żeglować po lądzie lub powietrzu i przesuwać się nad Międzymorzem, albo też pod nim, panie Aronnax. Pod nim? Niewątpliwie, spokojnie odpowiedział kapitan Nemo. Od dawna przyroda zrobiła pod owym językiem ziemi to, co czynią dziś ludzie na jego powierzchni. Jak to? Miałoby istnieć przejście? Tak jest. Przejście podziemne, które nazwałem Arabian Tunnel. Zaczyna się ono pod Suezem, a kończy w Zatoce Peluzyjskiej. Ależ to Międzymorze składa się z samych piasków ruchomych, do pewnej tylko głębokości. Od 50 metrów napotyka się już grunt twardy, skalisty. I przypadkiem odkryłeś pan to przejście? Spytałem coraz bardziej zdziwiony. Przypadkiem i przez rozumowanie, panie profesorze. A nawet bardziej przez rozumowanie niż przypadkiem. Kapitanie, słucham cię, ale uszy nie chcą wierzyć temu, co słyszą. Ach, kochany panie, aures habent et non audient. Tak bywa po wszystkie czasy. Nie tylko, że przejście to istnieje, ale nawet korzystałem z niego kilka razy. Inaczej nie puszczałbym się dziś na Morze Czerwone, nie mając wyjścia. A czy nie będzie niedyskrecją z mej strony, jeśli zapytam, jak pan wykryłeś ten tunel? Kochany panie, odpowiedział mi kapitan, niepotrzebne są sekrety między ludźmi, którzy nie mają się nigdy rozstać. Nic nie odpowiedziawszy na to przypomnienie naszej niewoli, czekałem opowiadania kapitana Nemo. Panie profesorze, rzekł, proste rozumowanie przyrodnika naprowadziło mnie na wykrycie tego przejścia, które ja jeden znam tylko. Zauważyłem, że w Morzu Czerwonym i w Morzu Śródziemnym jest pewna liczba ryb najzupełniej jednakowego gatunku. Tęczaki, płaszcze, okonie i różnobarwne wężoryby, pannicami zwane. Upewniwszy się o tym fakcie, zadałem sobie pytanie, czy nie ma komunikacji między tymi dwoma morzami? Jeśli by była, prąd podziemny musi iść z Morza Czerwonego do Śródziemnego z prostej przyczyny różnicy poziomów. Złowiłem przeto znaczną liczbę ryb w okolicach Suezu, włożyłem im na ogony obrączki miedziane i wrzuciłem je znów do morza. W kilka miesięcy później przy brzegach Syrii schwytałem kilka ryb ozdobionych moją obrączką. Miałem więc dowiedzione istnienie komunikacji między dwoma morzami. Szukałem jej z moim Nautilusem, wykryłem podziemną przeprawę, puściłem się tam. A wkrótce i ty, panie profesorze, przepłyniesz tunel arabski.